Niniejszy materiał stanowi krytyczną analizę tradycyjnego podejścia do analizy technicznej. Przeciwstawia on dogmatyczne korzystanie z domyślnych ustawień wskaźników dynamicznemu modelowi Marka Whistlera. Główną tezą jest twierdzenie, że skuteczny trading wymaga przejścia od ślepego podążania za sygnałami, takimi jak poziomy wykupienia lub wyprzedania, ku rozpoznawaniu reżimów rynkowych i analizie dystrybucji kapitału. Autor argumentuje, że cena nie jest jedynie zbiorem punktów na wykresie, lecz wyrazem zbiorowych oczekiwań. Narzędzia takie jak strefa podtrzymania, oparta na 1,25 odchylenia standardowego, czy quad CC, służą do identyfikacji kluczowego momentu. Jest to przejście rynku ze stanu niepewności i debaty do fazy hegemonii jednej narracji i silnego trendu. Kluczowym elementem tej filozofii jest redefinicja średniej. Nie traktujemy jej jako centrum spokoju, lecz jako punkt paniki i pamięci rynku. Miejsce, do którego cena wraca w momentach utraty projekcji przyszłości. Tekst promuje rygor obserwacyjny od makro do mikro, ostrzegając przed pułapką kontrarianizmu opartego na ego. Wskaźniki są tu traktowane jako mapy, które opisują rzeczywistość, ale nigdy jej nie zastępują. Krótkoterminowy strach nie oznacza końca długofalowej tendencji. Korekta to nie katastrofa. Rynek często jedynie dostosowuje poziom ostrożności. Mark Whistler nazywa to dostosowaniem do rzeczywistości. Rynek nie jest bowiem sterylnym laboratorium, lecz splotem emocji, dźwigni i strachu. Kto opisuje go jedynie statystyką, przypomina lekarza diagnozującego pożar lasu termometrem pokojowym. Whistler proponuje zaprzestanie czczenia domyślnych ustawień wskaźników. Fabryczne parametry to jedynie wartości startowe, a nie przykazania objawione na wykresie. Miks służy jako barometr nastroju, a nie sztywna reguła. Wszystko sprawia wrażenie techniki, jednak technika bez zrozumienia jest tylko elegancko ubranym przesądem. Whistler twierdzi, że wskaźnik bez kontekstu czasu jest jak zwiadowca bez armii. To spór o epistemologię tradingu. Pytanie nie brzmi, jaki wskaźnik pokazuje kupno, lecz jaki typ rzeczywistości próbuje on opisać. Dopiero wtedy analiza techniczna staje się dyscypliną poznawczą. Najbardziej prowokacyjna teza Whistlera dotyczy średniej. Średnia nie jest centrum spokoju, lecz miejscem, do którego cena wraca, gdy rozpada się zgodność oczekiwań. Jest schronem, a nie domem. Punktem paniki, a nie harmonii. Gdy inwestorzy tworzą spójne wyobrażenie przyszłości, cena nie musi wracać do średniej. Średnia staje się wówczas śladem marszu, a nie jego komendantem. W dynamicznym systemie finansowym średnia bywa miejscem, w którym kończy się optymizm i zaczyna likwidacja pozycji. Powroty do niej wiązały się z epizodami głębokiego strachu. Sceptycyzm Whistlera wobec szkolnego traktowania średniej jako spokojnego centrum jest uzasadniony. Twierdzenie, że średnia jest prawdziwą wartością odstającą, to nie definicja statystyczna, lecz potężna metafora diagnostyczna. Pozwala ona dostrzec, że rynkowa normalność nie jest geometrycznym środkiem wykresu, lecz stanem zbiorowych oczekiwań. Kolejnym filarem jest dynamiczne rozumienie dystrybucji. Rynek nie posiada stabilnej osi, on pulsuje. Średnia cenowa porusza się wraz z rynkiem, a odchylenia standardowe rozszerzają się i kurczą. Gdy skrzydła dystrybucji się rozszerzają, rynek oddycha energią trendu. Gdy się kurczą, cena wchodzi w fazę konsolidacji. Odchylenia standardowe są użyteczne, ponieważ pokazują, jak daleko kapitał gotów jest odejść od własnej średniej. W tym kontekście pojawia się strefa podtrzymania, czyli containment zone. Whistler wyznacza ten obszar przez 1,25 odchylenia standardowego powyżej i poniżej średniej. W praktyce oznacza to obszar bliskości średniej, w którym mieści się około 70-75% danych historycznych. W realnych danych finansowych udział obserwacji zależy od wielu czynników, jednak sens interpretacyjny pozostaje jasny. Wewnątrz strefy rynek nie wykazuje wystarczającej siły kierunkowej. Dopiero trwałe wyjście poza granicę 1,25 odchylenia oznacza, że dystrybucja zaczyna się przemieszczać. Whistler interpretuje to jako pojawienie się zgodności oczekiwań. Rynek przestaje być komisją sporów, a staje się marszem kapitału. Poziomy plus 100 i minus 100 na CCI nie muszą oznaczać odwrócenia, mogą sygnalizować ruch poza strefę przeciętnego zachowania. Gra przeciwko silnemu trendowi jest kosztownym narcyzmem. Rynek nie wypłaca premii za dramaturgię ego, lecz za prawidłowe rozpoznanie przepływu kapitału. Ekstremum nie jest rozkazem odwrotu. Ekstremum jest pytaniem o momentum. Whistler ceni pracę Johna Bollingera, lecz nie podziela masowego sposobu korzystania z jego narzędzia. Wstęgi Bollingera nie są dla niego automatycznymi punktami odwrócenia ceny. To raczej wskaźnik zmienności prawdopodobieństwa. Gdy się rozszerzają, rynek zwiększa zakres akceptowanych cen. Gdy się kurczą, następuje kompresja i przygotowanie do kolejnego ruchu. Są płucami dystrybucji. W epoce handlu algorytmicznego zmienność stała się przedmiotem handlu. Miks pokazuje rynkową wycenę niepewności. Whistler rozróżnia rodzaje zmienności, by uniknąć chaosu pojęciowego. Pierwszy to zmienność rynkowa lub historyczna, miara niepewności i pęknięcia zgodności oczekiwań. Drugi typ to zmienność prawdopodobieństwa, obszar ekspansji i kompresji wstęg. Trzeci zaś to zmienność średniego okresu. Krótkie interwały są nerwowe i szybciej kłamią. Te długie mają większą wagę instytucjonalną. Czwarty typ to zmienność ceny, czyli zakres ruchu od dołka do szczytu. To sprzężenie zwrotne, w którym cena i rozkład wzajemnie się kształtują. Rozróżnienie to ma wymiar prawny i regulacyjny. Błędna klasyfikacja zmienności prowadzi do wadliwej oceny ekspozycji oraz uchybień w procedurach compliance. Profesjonalista musi rozróżniać rodzaje zmienności, bo uproszczenie może stać się zaniedbaniem. Cena jest skrótem zbiorowego oczekiwania, które wymaga katalizatorów. Whistlera interesuje mechanizm rynkowej wyobraźni, ponieważ rynki kochają narracje, które można szybko przeliczyć na zysk. Dow Jones jest indeksem ważonym ceną, co dla Whistlera ma znaczenie demaskatorskie. Indeks nie jest naturalnym organizmem, lecz konstrukcją, narzędziem redakcji rzeczywistości. Nie wolno traktować go jak czystego objawienia stanu gospodarki. Przykład z lat 2009 do 2010 pokazuje, że powrót cen ku średnich oznaczał redukcję ryzyka. Sektor technologii dowodzi, że kapitał szuka rozwiązań problemu produktywności w świecie drogich ludzi i taniejącej automatyzacji. Metodologia Whistlera jest nieufna wobec ustawień fabrycznych. Domyślne parametry są kompromisem projektowym, a nie prawdą o rynku. Zmiana wstęg Bollingera na 1,25 odchylenia standardowego służy uchwyceniu strefy podtrzymania. Jego prawdziwą lekcją jest sceptycyzm wobec każdego automatu. Strategia Quad CCI to najbardziej malownicza część aparatu Whistlera. Zamiast jednego wskaźnika autor nakłada cztery o wartościach 14, 50, 100 i 200. W tej hierarchii czasu 100 i 200 to ciężcy wojownicy, odporni na szum. 50 jest solidnym uczestnikiem, a 14 pełni rolę zwiadowcy. Kluczowa idea zakłada efekt procy. Krótki interwał oddala się od długiego momentum, naciąga napięcie, a po powrocie tworzy punkt wejścia zgodny z większą strukturą. Zwiadowca widzi pierwszy, lecz armia decyduje, czy bitwa ma sens. Dostosowanie do rzeczywistości stanowi próg między paniką a okazją. Inwestor zdyscyplinowany nie pyta, czy trend się skończył, lecz czy krótkoterminowy strach naruszył długoterminową strukturę oczekiwań. Realisty adjustment jest mechanizmem rozpoznawania, czy błoto jest tylko elementem marszu, czy już bagnem klęski. Gdy długie wskaźniki utrzymują kierunek, a krótki spadek sprowadza cenę do istotnej średniej, korekta nie jest sygnałem ucieczki, lecz zaproszeniem do dyscypliny. To brzmi technicznie, ale ma głęboki sens antropologiczny. Człowiek przecenia świeży bodziec. Krótkoterminowy ból poznawczy wygrywa z długofalowym rozumowaniem. Realisty adjustment stanowi obronę przed rządem impulsów. Strategia Marko to mikro to metoda poznawcza. Krótki interwał uwodzi złudnym poczuciem sprawczości, natomiast długi interwał pokazuje strukturę. Whistler wymusza porządek. Najpierw makro, potem mikro. Najpierw analiza średnia i stanu gospodarki, a dopiero potem poszukiwanie momentu wejścia. Trader szukający sygnału na niskim interwale bez ustalenia makrostruktury jest dokładny w szczególe, lecz ślepy na całość. Podejście Marko to mikro chroni przed tyranią ekranu. Kluczowym pojęciem Whistlera jest zgodność oczekiwań. Trend to ruch wsparty wspólną opowieścią kapitału. Cena zmienia się, gdy uczestnicy rynku zaczynają postrzegać przyszłość w zbliżony sposób. Dla tradera istotne jest rozpoznanie, że ruch ceny wymaga społecznej synchronizacji, a nie tylko matematycznego sygnału. Ceny są instytucjonalnym kompromisem w sprawie przyszłości. Pytanie nie brzmi, czy informacja jest już w cenie, lecz czy uczestnicy interpretują ją wystarczająco zbieżnie. Rynek nie reaguje na fakty w izolacji, lecz na relacje faktu do oczekiwania. Whistlerowska strefa podtrzymania, to strefa sporu interpretacyjnego. Dopóki cena w niej pozostaje, rynek nie uzgodnił narracji. Gdy ją opuszcza, narracja zaczyna dominować. Rynek staje się zrozumiały, gdy zamiast ufać wskaźnikom, obserwujemy dynamiczne dystrybucje i zgodność oczekiwań na wielu interwałach. Analiza techniczna często cierpi na problem dopasowania ex post. Po fakcie łatwo wykazać skuteczność poziomu, lecz trudniej udowodnić ją przed zdarzeniem. Whistler nie oferuje magicznego systemu, lecz rygor obserwacyjny. To sposób na rozpoznanie, czy momentum i interwał mówią tym samym językiem. Podejście to ostrzega przed złudzeniami i nakazuje testować hipotezy. Pomostem między teorią efektywności a behawioryzmem jest tu Andrew Low i jego hipoteza rynków adaptacyjnych. Podejście to współbrzmi z obrazem rynku jako meduzy. Dystrybucja nie jest statyczna, środowisko ulega ciągłej zmianie. W takim świecie strategia musi stać się zdolnością do adaptacyjnego rozpoznawania reżimu. Rynek to system adaptacyjny, a nie mechaniczny zegar. Współczesny handel jest zapośredniczony przez modele i algorytmy. Miks pozostaje miarą oczekiwanej 30-dniowej zmienności indeksu S&P 500, co oznacza, że zmienność to wycena tego, co rynek uznaje za możliwe. Szczególne znaczenie zyskał handel opcjami o bardzo krótkim terminie wygaśnięcia. Krótkoterminowa zmienność może być dziś intensyfikowana przez mechanikę opcji. Krótkoterminowy ruch nie zawsze jest ekspresją fundamentalnej zmiany. Trader powinien zatem pytać, czy mamy do czynienia ze zmianą narracji makro, czy to jedynie mikrostrukturalny spazm. Metoda Whistlera staje się użyteczna zarówno dla profesjonalisty, jak i algorytmu. Systemy transakcyjne oraz ludzie muszą nauczyć się klasyfikować ruch, a nie tylko go rejestrować, ponieważ dane bez klasyfikacji są hałasem. Zwolennicy efektywności rynku twierdzą, że powtarzalne wzorce zostaną szybko arbitrażowane i utracą przewagę. Whistler odpowiada na to, że nie przewiduje świata, lecz interpretuje zachowanie kapitału. Najsilniejsza obrona tej metodologii brzmi tak. To nie zaproszenie do wiary w sygnały, lecz do nieufności wobec tych pozbawionych kontekstu. Wskaźnik techniczny nie istnieje poza relacją odpowiedzialności. Jeśli odpowiedzią na pytanie o parametry modelu jest milczenie lub kolorowa linia, mamy do czynienia z teatralizacją kompetencji. Whistler uczy, że trend musi być oceniany wielointerwałowo, a sygnał osadzony w strukturze. Jest to kluczowe także dla systemów sztucznej inteligencji. Inteligentne użycie sztucznej inteligencji wymaga tego samego, czego Whistler wymaga od tradera. Nie ufaj ustawieniu tylko dlatego, że jest łatwe. Pytaj zawsze o to, co narzędzie naprawdę mierzy. Pewien zarządca otrzymał mapę pustyni. Zabłądzili nie dlatego, że mapa była zła, lecz dlatego, że zarządca zapomniał, iż opisuje ona rzeczywistość, ale jej nie zastępuje. Tak samo jest ze wskaźnikami. Wstęga Bollingera jest mapą zmienności, a nie samą zmiennością. Średnia jest jedynie mapą historycznego środka. Rynek jest dynamiczną dystrybucją oczekiwań. Strefa podtrzymania opisuje obszar niejednoznaczności. Wyjście poza nią może oznaczać początek trendu. Całość procesu musi być prowadzona od makro do mikro. Nie interpretuj ruchu bez struktury i nie myl narzędzia z rzeczywistością. Rynek jest systemem społecznym przebranym za wykres. Kto widzi system, dostrzeże instytucje, strach i płynność. Nie handluj wskaźnikiem, lecz reżimem rzeczywistości. Cena jest formą mowy, lecz sama w sobie jest zdaniem zbyt krótkim. Dopiero jej położenie wobec średniej i relacja z odchyleniami sprawiają, że przekaz nabiera sensu. Cena jest komunikatem, średnią pamięcią, a zmienność tonem głosu. Gdy rynek mówi spokojnie, cena mieści się w strefie podtrzymania niepewności. Gdy krzyczy, odchylenia rozszerzają się gwałtownie. Sama klasyfikacja kup lub sprzedaj nie wystarcza, niezbędna jest semantyka sytuacji. Model musi rozumieć, że ten sam sygnał może znaczyć coś zupełnie innego w zależności od reżimu. Strefa podtrzymania ma wymiar statystyczny oraz polityczny. Rynek wewnątrz tej strefy przypomina parlament bez większości. Dopiero wyjście poza strefę oznacza przejęcie władzy przez jedną z opowieści. Cena opuszczająca ten obszar nie jest zwykłym ruchem technicznym, lecz aktem ustanowienia dominującej narracji. Rynek w strefie jest debatą, rynek poza strefą jest decyzją. Średnią przedstawiono tutaj jako prawdziwą wartość odstającą w sensie rynkowej antropologii. Pełni ona funkcję sądu ostatniej instancji. Gdy narracje wzrostu zawodzą, a rynek traci zdolność dyskontowania przeszłości, cena cofa się ku średniej. Średnia nie jest zbawieniem, lecz minimalnym wspólnym mianownikiem w warunkach niepewności. Jest bowiem pamięcią rynku. Trend powstaje wtedy, gdy nadzieja lub strach stają się silniejsze niż sama pamięć. Dlatego powrót do średniej bywa sygnałem ostrzegawczy. Oznacza on utratę projekcji. Rynek nie mówi już, że widzimy wzrost, lecz raczej, że nie wiemy, co widzimy, więc wracamy do tego, co znane. To dramatyczna redukcja wyobraźni kapitału. Średnia staje się punktem, wokół którego krążą ci, którzy nie potrafią już wycenić przyszłości. To, co w jednym okresie uznajemy za ekstremum, w innym staje się nową bazą. W tym ujęciu odchylenie standardowe nie jest przepowiednią, lecz instrumentem orientacji. Każda teoria rynku może stać się sądem, ale może też stać się adwokatem ego. Cztery rodzaje zmienności w ujęciu Whistlera to warstwy odpowiedzialności analitycznej. Zmienność rynkowa odpowiada za klimat strachu. Zmienność prawdopodobieństwa określa lokalną geometrię dystrybucji, czyli czy cena ma przestrzeń do ruchu, czy wraca do kompresji. Zmienność średniego okresu definiuje skalę decyzji. Ostatnia zmienność ceny to warstwa egzystencjalna, która uderza bezpośrednio w kapitał i płynność. W tym kontekście kład CICEI oferuje cztery prędkości percepcji. Krótkie interwały reagują jak nerw, dłuższy zaś stanowią szkielet organizmu. System ten eliminuje przedwczesne wejście przeciwtrendowi oraz spóźnioną reakcję. Długie wskaźniki określają kierunek, a krótkie pomagają w timingu. To rozróżnienie strategii od operacji. Kluczowy jest efekt procy, czyli moment powrotu krótkiego CCI do głównego układu. Pozwala to wejść w zgodzie z dominującą strukturą po korekcie. To fundamentalna różnica między polowaniem na ego a polowaniem na asymetrię. Whistler zmienia perspektywę. Wstęgi nie są płotem, lecz układem oddechowym. Ich rozszerzanie i kurczenie mówi więcej niż sam fakt dotknięcia linii. Dotyk górnej wstęgi w fazie ekspansji może być objawem siły, jednak ten sam ruch przy braku potwierdzenia przez ciężkie CCI i słabnącej dystrybucji nabiera zupełnie innego znaczenia. Wstęgi obrazują sposób, w jaki rynek aktualizuje granice prawdopodobnego ruchu. Metoda Whistlera nie oferuje prostych komend, lecz stawia pytania kontrolne. Rynek najsurowiej karze tych, którzy wolą sygnały kup lub sprzedaj w kolorach zielonych i czerwonym. Trend nie rodzi się z linii, lecz z materialnych oczekiwań wobec gospodarki. Zmiana składu indeksu Dow Jones pokazuje, że dystrybucja rynku jest instytucjonalnie redagowana. Whistler zauważa rzecz niekomfortową: barometr bywa konserwowany przez tych, którzy decydują, co jeszcze jest pogodą. Krytyka domyślnych wskaźników u Whistlera to w gruncie rzeczy krytyka pewnego typu człowieka. Inwestor detaliczny często pragnie kupić dołek i sprzedać szczyt, bo taki ruch ma dramaturgię triumfu. Jednak rynek nie płaci za bycie ciekawą postacią we własnej opowieści. Rynek płaci za właściwe rozpoznanie stanu przepływu. Próba gry przeciwko trendowi tylko dlatego, że wskaźnik wygląda na wysoki, jest emocjonalną kontrą, a nie analizą. Dojrzały trader musi być dobrym czytelnikiem dystrybucji. Metodologia Whistlera nadaje się do przetworzenia przez algorytmy sztucznej inteligencji, pod warunkiem, że nie zostanie spłaszczona do poziomu prostych sygnałów. Profesjonalny model musi klasyfikować kontekst, czy instrument jest płynny, jaki jest horyzont i czy ruch jest systemowy. Wskaźnik może mierzyć odchylenie, ale nie rozumieć reżimu, może pokazać ekstremum, nie wiedząc, czy jest ono końcem ruchu, czy początkiem zgodności oczekiwań. Metoda Whistlera polega na tym, aby nie oddać sterów trzem lampkom sygnałowym. To gramatyka instytucjonalnej zmienności. Rynek mówi ceną, ale sens ceny powstaje dopiero w relacji do średniej i dystrybucji. Strefa podtrzymania jest stanem debaty. Wyjście poza nią stanem decyzji. Średnia zaś jest sądem ostatniej instancji strachu, a nie domem normalności. W świecie zdominowanym przez algorytmy i fabryczne ustawienia, najniebezpieczniejszym błędem tradera jest pomylenie mapy z pustynią. Jeśli oddamy kontrolę nad kapitałem trzem kolorowym lampkom wskaźników, zapomnimy zapytać, skąd one właściwie wiedzą, jaki wieje wiatr. Ostatecznie rynek nie wypłaca premii za posiadanie najnowocześniejszego narzędzia, lecz za zdolność odróżnienia chwilowego szumu od głębokiej zmiany reżimu rzeczywistości.